przed nami audycja Czytać, aby być mądrym. Dzisiaj o książkach Ayram, Ostatnia tajemnica oraz Porwany w Iraku. Ayram, Ostatnia tajemnica, autorka tej powieści Małgorzata Nawrocka. Szczęść Boże, Pani Małgorzato.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich.
Czwarta część, jak możemy przeczytać. O czym była pierwsza, druga, trzecia i o czym jest czwarta?
Dobrze, jak pisarz się rozpędzi, to tak właśnie marzę. Daleko czasem zajedzie, dla samego siebie zaskakująco. Krótko rzeczywiście o trylogii wcześniej. Być może niektórzy z Państwa wiedzą, większość pewnie nie, to ja pozwolę sobie powiedzieć. Jestem autorką takiej trzytomowej sagi, tak zwanej antymagicznej. Pierwszy tom tej sagi nosił tytuł, wciąż jest dostępny, jest wydawany, nosi tytuł Anhar, ponieważ główny bohater był antyharem, w kontekście antyharem Potterem. Stąd wziął się dopisek na sadze powieści antymagiczne, ponieważ ten pierwszy tom został napisany kilkanaście lat temu, kiedy dopiero dwa tomy Harry'ego Pottera funkcjonowały w literaturze europejskiej, potem już światowej, szeroko się to przecież rozniosło, jako hity młodzieżowej literatury. W związku z tym postanowiłam napisać komentarz taki chrześcijański dla młodych. Wiedziałam, że nie dotrę do nich przez wykłady, przez połajanki, przez jakieś pouczenia czy artykuły. Ten zasięg będzie mały. Natomiast pomyślałam, że pisząc powieść, komentarz do Harry'ego Pottera, chociaż nie jest to oczywiście żadna personalna bitwa z J.K. Rowling, ani też próba jakiegoś dyskredytowania jej świata, tylko na zasadzie stworzenia własnego, który jednak w moim przekonaniu mówi prawdę o magii współczesnej, okultyzmie, który u J.K. Rowling został pięknie opakowany w cudzysłów literatury i wepchnięty jako jakaś opcja w ogóle z mojego punktu widzenia światopoglądowa. Napisałam właśnie Anhara. Tom pierwszy, te kilkanaście grube lat temu, spotkał się z bardzo życzliwym przyjęciem czytelników, zatem powstały dwa kolejne. Alhar, syn Anhara, po czym Ariel, wnuk Alhara. Jakiś czas był spokój i teraz ostatnio ten niecierpliwy duch pisarski sprowokował mnie do pociągnięcia tej serii. Pytanie dlaczego? Bo kiedy pisarz pisze kolejną część jakiejś sagi, jakiejś wielotomowej opowieści, to zawsze jest pytanie o jego intencje. Czy po prostu, odnosząc sukces na początku, chciał popchnąć dalej akcję i jeszcze zbawić więcej czytelników, czy miał jakieś jeszcze bardziej szlachetne tutaj cele? I muszę przyznać, że Ayram, jako uzupełnienie sagi, po tej właśnie kilkuletniej przerwie, kiedy wydawało mi się, że już chyba wszystko powiedziałam na temat świata magii i walki duchowej w fantazy właśnie w tej konkretnej serii, okazało się, że jednak pewne rzeczy zostały jeszcze nie do końca wypowiedziane. Airam, trochę oryginalnie brzmi to imię, natomiast jeśli Państwo zechcecie przeczytać od końca, bo tam zaszyfrowałam sobie swoją tajemnicę, przeczytamy po prostu brzmienie imienia Maria. Airam zatem jest kobietą, jest postacią po raz pierwszy, bo Anhar, Alhar i Ariel byli młodymi mężczyznami. Tutaj mamy Airam, kobiecą postać i w dodatku nosi imię Maria. W dodatku jeszcze powiem więcej, ona tak naprawdę Maryją jest. Tak jak na kartach Ewangelii pojawia się w tle, pojawia się w cieniu, dopiero w pewnym momencie, natomiast jest nieprawdopodobnie ważną postacią w tej powieści. Dopisek przy tytule Airam brzmi Ostatnia tajemnica, co oczywiście może sugerować, że być może jest to ostatni tom tej sagi, ale niekoniecznie, bo jak pisarz znowu coś wymyśli, to może się zdarzyć, że jeszcze pewne rzeczy popchnie dalej, ale Ostatnia tajemnica, czyli jakaś z pewnego względu nadzwyczajnie ważna. Zatem i Airam, i Ostatnia tajemnica to są dwie ważne rzeczy, które chciałam jeszcze pokazać młodym i dorosłym, bo dorośli też dzięki Bogu bywają wielbicielami takiej prozy czytelnikom. Airam rozszyfrowałam, Ostatnia tajemnica to po prostu Eucharystia. Zatem podjęłam próbę troszkę karkołomną, ale dla mnie osobiście jako pisarza było to niesamowite doświadczenie, takie bardzo głębokie też duchowo, opisania w formie fantazy, który jest gatunkiem ukochanym w tej chwili młodych ludzi, dwóch wielkich tajemnic Kościoła. Postaci Maryi, która nie do końca przez młodych być może jest jeszcze odkryta i zrozumiana, być może kojarzy się z rodzajem pobożności, która dla młodego człowieka czasami, bez wielu ludzi, którzy to genialnie młodzi rozumieją, uwielbiają i różaniec i postać Maryi jest im bardzo bliska. Natomiast są też tacy, którzy nie do końca jeszcze weszli w tę tajemnicę maryjności polskiego katolicyzmu, więc chciałam, żeby ta Maryja jako postać właśnie literacka, fantazy, cudowna, tajemnicza, ukryta, jednocześnie przedziwnie bogata i piękna, przynajmniej w idei tak miało to powstać, pokazała się na kartach powieści fantazy właśnie, a w tle ta ostatnia tajemnica, czyli znów próba pokazania w powieści, w książce fantazy, tajemnicy Eucharystii i wytłumaczenia jej symboli, jej sensu, jej niezwykłości młodemu współczesnemu czytelnikowi. Bo znów niestety widzimy to wszyscy, pewne kręgi, też nie mówię, że wszyscy, żeby nie robić takiego historycznego klimatu wokół tych pielgrzymek z kościoła młodych ludzi, ale pewne grupy młodych ludzi straciły kontakt z kościołem, po prostu przychodzą rzadziej albo już wcale, nie rozumieją tego, co się realnie podczas Eucharystii dzieje. W związku z tym nie mogą jej pokochać i przyjąć jakiegoś nadzwyczajnego, tajemniczego, mistycznego wydarzenia też dla swojego życia. Więc pomyślałam w książce, czemu nie? Dlaczego Eucharystii również nie wpleść w tę formę fantazy, żeby młodemu człowiekowi pokazać świat bogaty symboli eucharystycznych i tego, co się tam naprawdę dzieje. I powiem szczerze, nie żałuję tego eksperymentu. Trochę to trwało. Ja nad tą powieścią pracowałam rok. Też musiałam osobiście dużo zapłacić, jak to czasem bywa, pisarz naprawdę chyba za dobre rzeczy musi zapłacić też osobiście, więc temu towarzyszyły różne doświadczenia i trudne, jakichś chorób, innych rzeczy, które utrudniały nadzwyczajnie tę pracę, ale udało się. Książka jest nowiutka, bo ona od 2 miesięcy dopiero jest na rynku, ale już mam sygnały zwrotne nadzwyczajnie życzliwe. I okazuje się, że naprawdę poprzez powieść fantazy można młodym, również dorosłym, którzy lubią fantazy, pokazać postać Maryi w sposób taki pociągający, niezwykły, jak również odkryć tajemnicę i wielkość Eucharystii. Tak naprawdę całe napięcie, żeby nie zdradzać też szczegółów, bo to cała frajda czytania to oczywiście od pierwszej do ostatniej strony, kiedy się samemu odkrywa finały, ale ogólnie mogłabym powiedzieć, że jest to książka o walce dwumocy, dobra i zła, z tym, że ja zawsze bardzo pilnuję w swoich książkach z takiego chrześcijańskiego punktu widzenia, co dla mnie nadzwyczajnie ważne, proporcji. ponieważ wiele książek współczesnego fantazy pokazuje dobro i zło tak z manichejskiego punktu widzenia, czyli jako jakieś dwie równoważne siły tłukące się ze sobą o władzę nad światem czy nad wiecznością nawet. I bardzo trudno w wielu książkach współczesnego fantazy, które nie mają chrześcijańskiego kontekstu, zagubić się i nie wiemy już do końca, która z tych mocy jest silniejsza. Bo bardzo często moc zła opisywana jest we współczesnym fantazy właśnie w taki sposób dominujący, spektakularny, wszystkie efekty specjalne, naturalistyczne, brutalności, takiej demoniczności tych mocy zostają pokazane po to, żeby zwabić czytelnika właśnie na te smaki. Natomiast starałam się zawsze, ponieważ identyfikuję się z wartościami chrześcijańskimi i dobrze wiem, kto naprawdę zwycięża i nie ma opcji. Zło jest oczywiście siłą mocarną, która ma władzę nad człowiekiem i wyborów dokonywać trzeba. Natomiast nie może być w żadnej książce chrześcijańskiej złudzenia nawet, że ono jest jakąś mocą dominującą, która walczy z Bogiem na równi, ma prawo do zwycięstw, które jakoś tam osłabiają siły Boże, więc oczywiście te proporcje są zachowane, aczkolwiek starałam się pokazać też prawdę o walce wewnętrznej i duchowej poszczególnych bohaterów, którzy pomiędzy tym dobrem a złem muszą jakoś lawirować i wybrać ostatecznie dobro. To jest dla mnie bardzo ważne. Zatem i ten motyw Maryi, i motyw Eucharystii, który się pojawia, to są pewne narzędzia do uzyskania świadomości przez wszystkich bohaterów mojej opowieści.
A Iram ostatnia tajemnica, pani Małgorzata Nawrocka. Okładka zdradza bardzo wiele, bo widzimy kielich eucharystyczny, widzimy okno na świat, na noc. Można powiedzieć pełną gwiazd. Widzimy w prawym dolnym rogu też postać dziewczęcą. Domniemamy, że Maryja, ale w lewym górnym rogu okładki ostatniej, widzimy też tę ciemną postać.
Tak, tę ciemną postać. Powiem szczerze i nie zdradzę, kim jest ta ciemna postać. Natomiast mam nadzieję, że czytelnikom spodoba się w tej książce ukrycie w postaciach fikcyjnych, postaci ewangelicznych, które na pewno znają. Na pewno rozpoznają tam wiele postaci znanych sobie z Ewangelii, które dostały nowe imię, aczkolwiek sugerujące właśnie, kim są naprawdę. Książka przez to, że jest właśnie o Eucharystii w sposób fantazy napisana i o Matce Bożej, jest również książką o Kościele, czyli musi być książką o kapłanach. Nie planowałam tego, kiedy pisałam tę książkę, przecież praca nad nią tak naprawdę prawie 2 lata temu została rozpoczęta. Nie było jeszcze tej ordynarnej nagonki na Kościół i kapłanów współczesnej, ale tak się niezwykle zdarzyło, że właśnie dokładnie w tej powieści fantazy pokazany jest świat kapłanów, ich walki duchowej z mocami zła, ich walki o siebie, ich relacji z Bogiem. Tam jest wiele postaci kapłanów w tej właśnie powieści, które mam nadzieję może w jakimś kryzysie będącym współczesnym młodym czytelnikom mogą pokazać jednak moc Kościoła, narzędzia, którymi on dysponuje, błogosławieństwo, które jest i w rękach kapłańskich, przecież Eucharystia bez błogosławionych rąk kapłańskich w ogóle nie mogłaby się dokonać, bo świeccy sobie sami zwykłego chleba w ciało Boga nie zamienią. W związku z tym tak.
Bo podział prawdziwego świata nie przebiega tak, jak myślą ludzie. Dziękuję właśnie. Pani Małgorzato.
Dziękuję uprzejmie.
Zapraszamy, zachęcamy. Iram, ostatnia tajemnica, Małgorzata Nawrocka. Dziękuję za rozmowę z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Bogiem, szczęść Boże.
Z Panem Bogiem. Thank you. 10:46 na antenie Radia Maria, audycja Czytać, aby być mądrym. I przed nami kolejna książka, Porwane w Iraku. A na antenie Radia Maria witamy panią Martynę Cichoń. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry. Porwany w Iraku.
Tak, jak
cóż
najbardziej.
Cóż to za książka?
Cóż to za książka? Ja bym powiedziała, że to niezwykła historia zwyczajnego księdza. Ale sama książka właśnie jest niezwykła. To świadectwo biskupa Sadahany. Dzisiaj wizytatora apostolskiego dla kościoła chaldejskiego w Europie. Napisana niezwykle porywającym stylem, pięknym językiem, opowieść o oddanym irackim kapłanie, który w obliczu porwania, co może być zaskakujące, przez własnych rodaków, w obliczu tortur, zmuszany pod groźbą utraty życia do wyrzeknięcia się wiary i pozostał jednocześnie wolny od nienawiści do swoich oprawców.
Czyli możemy powiedzieć, że jest to książka pisana historią życia? Czy jest to dziennik, czy powieść?
Nie, nie jest to dziennik, nie jest to powieść. Ja bym powiedziała, że to jest właśnie świadectwo. Historia jednego człowieka, ale poprzez tą historię opowiedziana jest właściwie historia całego narodu, prześladowanego i cierpiącego. Bo na co chcemy tutaj też zwrócić uwagę, to właśnie sytuacja Kościoła na Bliskim Wschodzie, która powinna nam leżeć na sercu z tego chociażby względu, że ten obszar Bliskiego Wschodu jest obszarem, gdzie narodził się Jezus Chrystus, tak? Stąd powinno być nam to bliskie, a dzisiaj myślę sobie, że patrzymy na to z perspektywy tylko i wyłącznie jakichś tam wiadomości, które do nas docierają. Nie mamy o tym zbyt wielkiego pojęcia. Ja przyznaję, że sama, zanim sięgnęłam po książkę, nie miałam pojęcia, jak dramatyczna jest sytuacja chrześcijan na wschodzie. Jak dramatyczne i alarmujące są, no nie chcę mówić statystyki, ale od 2003 roku o 2/3 ta liczba chrześcijan zmniejszyła się. Jest to bardzo smutna i straszna rzecz. Na to chcieliśmy też zwrócić i właśnie pokazać, wydając tę książkę.
Pani Martyno, ksiądz Sadahana, urodzony w 72 roku, święcenia tak. kapłańskie przyjmuje w 2001 roku, aresztowany, porwany, uprowadzony przez muzułmańskich ekstremistów w 2006 roku. O jego uwolnienie apelował Ojciec Święty Benedykt XVI. Dlaczego został uprowadzony?
Właśnie dlatego, że był chrześcijaninem. Nie było jakby żadnych innych pobudek. Nie pochodził z bogatej rodziny. Wiódł bardzo proste życie wcześniej. Takie są jego też korzenie, tak? Wielodzietna właśnie rodzina. Proste życie, zainteresowania takie jak sport czy właśnie nauka. Został porwany dlatego, że był chrześcijaninem. Te prześladowania, te porwania właśnie nasiliły się po 2003 roku, po obaleniu reżimu Saddama Husseina. I co może też tutaj znamienne, właśnie to porwanie dokonało się 15 sierpnia. No, dla nas tutaj w Polsce to szczególny dzień, wiadomo. I został porwany zaraz po odprawieniu przez siebie mszy świętej. Był przewożony w ciasnym bagażniku samochodowym, miał zasłonięte oczy, skrępowane nogi, ręce. Przez 28 dni był właśnie torturowany, poniżany, straszony śmiercią i zmuszany do wyrzekania się swojej wiary i przejścia na islam. Pomimo tego, że wiedział o tym, jakie niebezpieczeństwo mu grozi, jakie cierpienia spotykają, nie wyrzekł się swojej wiary i wierzył, że Bóg ma go w swojej opiece i czuwa nad jego losem. To też jest bardzo cenne, właśnie pokazanie tego, że wcale nie trzeba szukać, że można zachować to człowieczeństwo, tak? I zachować wiarę w tak dramatycznej sytuacji.
Wiemy, że obecnie biskup Sathana, aresztowany, porwany, uprowadzony ksiądz Irakijczyk przez członków Al-Kaidy, czyli członek ich narodu, został przez nich porwany, nakłaniany do przejścia na islam, broni swojej wiary. Czy żywi nienawiść do swoich oprawców?
Nie, absolutnie nie. W trakcie jego wizyty tutaj w Polsce z początkiem maja miała miejsce w konferencji Episkopatu Polski. Powiedział, że nie żywi właśnie nienawiści do swoich oprawców, że cały czas się za nich modli i że to doświadczenie, chociaż bardzo trudne i dramatyczne, wzmocniło jego wiarę. On sam też mówi, że nie wie, czemu tak naprawdę został uwolniony. Nie sądzi, że porywaczom chodziło o pieniądze. No tak jak wspominałam, nie pochodził z bogatej, bardzo pod tym kątem szanowanej rodziny. Był to raczej właśnie atak na tle religijnym. Ale pomimo tak trudnych doświadczeń, można sobie tu zadać pytanie o granice własnego jakby męczeństwa, o to, jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji właśnie. Czy zareagowalibyśmy nienawiścią, czy zareagowalibyśmy złością. Z tego, co wiem, biskup do tej pory modli się za swoich oprawców, nie potępia ich. Może z tego prostego też względu, że wie, że oni sami jakby nie wierzyli w to, co robią, tak? Ale nie potępia ich i cały czas się za nich modli.
I też pracuje na rzecz dialogu i też pokoju i zjednoczenia kraju, który jest jego krajem. A zatem jeszcze jedno pytanie w związku z historią. Został uwolniony, uciekł. Jak zakończyło się jego przebywaniem i represje?
Został uwolniony, tak. Tak jak mówię, sam jakby nie wie, dlaczego tak to się potoczyło i nie sądzi, żeby porywaczom chodziło tylko o pieniądze. Ale został uwolniony i po 28 dniach właśnie tortur, gdzie był bity, tak, kijem, kolbą od karabinu, doświadczał wielu właśnie trudnych sytuacji. Ale pokazuje też ta sytuacja, że w każdej, nawet najciemniejszym miejscu można znaleźć współczucie i można znaleźć nadzieję. Tam dialog z jednym ze strażników i drobne gesty miłosierdzia, których doświadczał z jego strony, pozwoliły mu to na pewno przetrwać.
Rozmawiamy o książce Porwany w Iraku. Książka o biskupie Sathanie. Wiemy, że też ta książka to nie tylko dziennik, to nie powieść, ale przybliża nam historię i możemy poszerzyć naszą wiedzę na temat starożytnych kościołów Bliskiego Wschodu, jak również historię chrześcijaństwa na tym świecie. Tak?
Jak najbardziej.
Na tych terenach.
Jak najbardziej. Ja zachęcam, że wszystkie osoby, które właśnie które chciałyby poznać realia życia w kraju, który jest niszczony przez nieustanne wojny na tle religijnym, sięgnęli właśnie po tą książkę. Ale też zachęcam wszystkich tych, którzy potrzebują inspiracji, która pozwoli na nowo odkryć chociażby wiarę, przekonać się właśnie, że wszędzie można znaleźć to dobro i nie trzeba chować nienawiści nawet do swoich oprawców.
Bardzo gorąco dziękuję, Porwany w Iraku.
Dziękuję również.
Rozmawiamy z panią Martyną Cichoń na temat książki o biskupie Sadat Sirop Hannie, który jest wizytatorem apostolskim dla mieszkających w Europie katolików chaldejskich, biskupem pomocniczym patriarchy chaldejskiego w Bagdadzie, w Iraku i profesorem wizytującym w Instytucie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Notre Dame, a zatem wyzwolony, ale broniący i człowiek, który nie wyrzekł się swojej wiary. Drodzy Państwo, audycja Czytać, aby być mądrym. Przedstawiliśmy dwie pozycje. Dzisiaj Ajram, ostatnia tajemnica Małgorzaty Nawrockiej i wspomniana przed momentem Porwany w Iraku. Wiemy, że to nie jedyne pozycje dobrej książki. O dobrą książkę można pytać pod numerami telefonów, na przykład w Szczecinku. Fundacja Nasza Przyszłość 94 373 11 61, 94 373 11 62 lub 94 373 11 62. Też warto zajrzeć na stronę www.fnp.pl. Katalog też Veritatis Splendor. Też wiemy, że od dawna siostry Loretanki mają katalog dobrych, wartościowych książek. Też można zapytać o dobrą książkę. 22 673 58 39 22 673 58 39. No, jeżeli wędrujemy przez Polskę i szukamy dobrej książki, to Szczecinek, Warszawa, zaglądamy też do Lublina, Fundacja Servire Veritati 81 743 75 15 81 743 75 15.